Zapraszamy Was do kolejnej serii podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami. Rozmowę prowadzi Natalia Lubińska.
Serdecznie witamy naszą kolejną rozmówczynię, Martynę Krasińską, lektorkę języka chińskiego Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim, absolwentkę sinologii, a także właścicielkę uroczej i rozbrykanej suszki Fibi.
Dzień dobry.
Martyna, już od kilku lat uczysz języka chińskiego w Instytucie. Specjalizujesz się w pracy z najbardziej wymagającymi słuchaczami, czyli dziećmi. Powiedz, co jest największym wyzwaniem w pracy nauczyciela języka chińskiego z takimi maluchami?
Zgadza się. Pracuję w Instytucie już prawie 3 lata i mam tą przyjemność pracować z najmłodszymi. Z dziećmi w wieku mniej więcej od 6 do 14 roku życia. Powiem szczerze, że największym wyzwaniem jest to, żeby zachęcić dzieci do nauki tak trudnego języka i zdjąć ten mit niesamowicie trudnego języka, jakim jest język chiński. Ja też chcę, żeby moi uczniowie czerpali przyjemność z nauki tego języka, więc staram się, żeby ten trudny język chiński stał się przyjemnym wyzwaniem, dostępnym dla każdego.
Ostatnio pokazywałaś mi, ile materiałów dodatkowych, oprócz podręcznika dla dzieciaków, przygotowujesz przed zajęciami. Powiedz, dlaczego tak ważna jest nauka poprzez zabawę na tym etapie edukacji?
Osobiście uważam, że nauka przez zabawę jest najbardziej efektywna. I to niezależnie od tego, czy jest to język chiński, angielski, matematyka. I sama doskonale już o tym wiem, bo dzieci dużo lepiej pamiętają wszystkie słówka, zwroty, które nauczyły się poprzez gry w kalambury, gry w smoka, może doble i tak dalej, niż jeżeli robimy lekcje na zasadzie czytamy podręcznik, robimy ćwiczenia i uczymy się czegoś na pamięć. Ja osobiście robię tak dużo dodatkowych materiałów, ponieważ dostęp do materiałów chińsko-polskich dla dzieci jest dosyć ograniczony i ja po prostu staram się, żeby te zajęcia były jak najbardziej urozmaicone. Gamifikacja, escape roomy, to jest po prostu najfajniejsze pomysły moim zdaniem i to jest tylko i wyłącznie moja opinia i moje doświadczenie. I wiem, że naprawdę to działa. To najlepiej na świecie działa. Dzieciaki na przykład zapominają, jak jest głowa po chińsku i nagle zaczynam nucić piosenkę. O, proszę pani, ja wiem. I wszyscy pamiętają. Także zdecydowanie gra przez, nauka przez zabawę jest najbardziej efektywna i najfajniejsza, najmilsza dla mnie. Ja też lubię, jak dzieci się cieszą i chcą się uczyć. To jest największy prezent dla mnie samej.
Jak już wspomniałaś o nauce poprzez piosenki, to proszę powiedz coś więcej o tym, że chiński jest językiem tonalnym i jak właściwie muzykalność bądź jakieś talenty indywidualne dzieciaków wpływają.
Zgadza się. Tak właśnie jest, że jeżeli są dzieci, które na przykład uczą się dodatkowo jakiegoś instrumentu, to one dużo lepiej słyszą dźwięki, tak jak powiedziałaś, tony w języku chińskim, które są 4 i one dużo łatwiej uderzają w te dźwięki, jak mówią. Są też dziewczynki, które na przykład chodzą na zajęcia taneczne i one też są muzykalne i lepiej rzeczywiście to słyszą i lepiej powtarzają. To jest ważne. I przez to na przykład widać w klasie, że niektóre dzieci dużo szybciej się uczą i dużo łatwiej im to idzie niż reszcie. I ja moim dzieciom tłumaczę, że tony to takie małe robaczki. I musimy w te robaczki tak rysujemy je w powietrzu rękoma albo całym ciałem i jak uderzają w te robaczki, to nagle przypominają sobie o tych tonach, także rzeczywiście i talenty wpływają, i nauka przez zabawę, i robaczki, i też samozaparcie, chęć do nauki, wytrwałość, chociaż w tak małym wieku to różnie bywa.
No właśnie, z doświadczenia wiemy, że chińscy nauczyciele mają trochę inne podejście do pracy z dziećmi. Jakbyś mogła nam przybliżyć, jak wygląda codzienna nauka w chińskiej szkole podstawowej, jakoś odnieść to do tych naszych polskich warunków, gdzie ta kreatywność jednak jest dla nas dosyć ważna.
No, w chińskiej szkole trochę jest tak, że dzieci uczą się bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy na pamięć i po prostu jest tak, że muszą się ich nauczyć i koniec. Dzień danego ucznia, uczennicy w chińskiej szkole podstawowej zaczyna się też całkiem rano, 7-8, zależy od szkoły, i kończy około 16-17. Dzieciaki w szkole spędzają praktycznie cały swój dzień, mają bardzo dużo zajęć szkolnych, ale też i pozalekcyjnych, chociaż to w Polsce też się robi coraz bardziej popularne, że dzieci po szkole idą na basen, na tańce, na dodatkowy język, na przykład chiński. Ale w Chinach rzeczywiście dzieci dużo bardziej uczą się rzeczy na pamięć. Ta kreatywność nie jest aż tak... nie ma takiego nacisku na kreatywność, tak jak u nas. Nie ma też takiego wolnego umysłu i nie daje się dzieciom może aż takiej wolnej ręki, jeżeli chodzi o nauczanie, o uczenie się. Dzieci w szkole podstawowej w Chinach chodzą też w mundurkach. Rygor jest trochę, myślę, większy niż u nas. Klasy są przede wszystkim większe, bo u nas maksymalnie może być 25 osób, a tam naprawdę w Chinach bywa różnie, w zależności od prowincji, od miasta, wsi. Co ciekawe, co myślę, że u nas byłoby fajną rzeczą, dzieci z rana, wszystkie z danej szkoły, wychodzą na plac przed szkołą albo do sali gimnastycznej, takiej większej, i mają 15 minut na taki rozruch, na pobudzenie dla wszystkich. I to nawet czasem taki rozruch prowadzi dyrektor, dyrektorka. Wygląda to ekstra, bo wszystkie to robią w rytmie i identycznie. To jest takie, ma być pobudzające i takie zachęcające do pracy. Myślę, że to mogłoby się w jakimś tam stopniu sprawdzić, ale teraz wszyscy mają na inną godzinę, u nas trochę jest inaczej. Ja pamiętam z mojego doświadczenia, jak moje chińskie nauczycielki opowiadały nam, że one naprawdę spędzały dużo czasu w szkole. Od rana do wieczora, a potem jeszcze wracały o 17 i szły do innej szkoły jakiejś, gdzie miały zajęcia dodatkowe. Mi się wydawało wtedy to jakieś takie strasznie dziwne, że ja miałam też zajęcia dodatkowe, ale nie codziennie, nie spędzałam tak dużo czasu w szkole. Ale wiem, że w Polsce też już ta tendencja się zmienia i dzieci rzeczywiście są bardziej obładowane, aczkolwiek myślę, że jeszcze nie aż w takim stopniu jak w Chinach.
Właściwie Azjaci są znani z tego, że bardzo duży nacisk kładą na wychowanie, a przede wszystkim edukację swoich podopiecznych, gdzie ten trend dopiero do nas dociera, do Polski. A powiedz właściwie, jak ty sama wspominasz swoje studia sinologiczne na Uniwersytecie Gdańskim, bo skończyłaś licencjat na sinologii, magisterkę na Wydziale Ekonomicznym, więc masz co wspominać, ale w tym wywiadzie interesuje nas twoje doświadczenie jakby ze studiami sinologicznymi.
Powiem szczerze, że to był bardzo ciekawy okres, te studia sinologiczne, ale bardzo trudne. I to są tylko oczywiście moje odczucia. Mam też porównanie do innych kierunków i tak. I powiem szczerze, naprawdę sinologia była dla mnie wyzwaniem i to całkiem sporym, bo my w 3 lata musieliśmy się nauczyć tego języka jak najlepiej. I żeby móc naprawdę dobrze komunikować się po tych 3 latach. Zresztą to chyba normalne, że każdy chce wyciągnąć ze studiów jak najwięcej. I ja pamiętam, że już abstrahując od znaków, od pieninu, od tonów, od tego wszystkiego, jak człowiek zostaje w to wrzucony naraz, to jest, jest to niesamowicie taki szok w sumie można przeżyć. Ale jednym z największych wyzwań było to, że wymagano od nas nauki na pamięć, na już, na teraz. Gdzie ja rozumiem, że naturalne trzeba się uczyć słówek, zwrotów, gramatyki, ale potem z czasem musieliśmy uczyć się dialogów na pamięć, a potem całych tekstów. I żadne z nas nie znajdowało takiego użycia tych tekstów potem w życiu codziennym, że tak naprawdę te teksty o rodzinie, o domu, o jakiejś tam sytuacji w teatrze, nie sprawdzają się. A straszny nacisk był od naszych chińskich wykładowców z tej strony. I dla nas to było takie strasznie nielogiczne, dziwne i trudne zarazem. Było też bardzo kilka trudnych przedmiotów na sinologii na Uniwersytecie Gdańskim. Więc jeżeli ktoś się wybiera, to jest to naprawdę wyzwanie. Oczywiście to wszystko jest do zrobienia. Mi się udało po 3 latach to skończyć. Krew, pot i łzy, ale jest oczywiście to do osiągnięcia. Trzeba być wytrwałym, zawziętym i chcieć. Oczywiście talenty i predyspozycje się przydają, ale warto, Warto. Ja poznałam super ludzi na studiach i przeżyłam fantastyczną przygodę w Chinach.
Jak to się stało, że znalazłaś się w gronie stypendystów i wyjechałaś na cały rok do Pekinu?
W trakcie naszych studiów, w trakcie licencjatu, okazało się, że nasza uczelnia, Uniwersytet Gdański, współpracuje z uczelnią, która obecnie nazywa się UKAS i znajduje się w Pekinie. I ta uczelnia w ramach tej współpracy udostępniła miejsca dla polskich studentów na swojej uczelni i mogli oni skorzystać z rocznego kursu językowego. To nie było w ramach stypendium takiego typowego, tylko w ramach takiej współpracy. Ponieważ my nie płaciliśmy za studia oraz za akademik, ale musieliśmy sami sobie opłacić przelot i wyżywienie, życie w Chinach, czyli nie dostawaliśmy żadnych pieniędzy od nikogo, ale też nie musieliśmy dużo do tego dopłacać, ponieważ nauka na uniwersytetach w Chinach są płatne. I w ramach właśnie tej współpracy mi oraz wielu osobom z mojego roku udało się wylecieć na rok, by uczyć się języka chińskiego. Tylko wiem, trzeba tu zaznaczyć, że tej współpracy już nie ma na takim poziomie i jeżeli ktoś chciałby z tego korzystać, to tylko i wyłącznie teraz jest do dyspozycji stypendium Instytutów Konfucjusza, czyli stypendium konfucjańskie albo stypendia rządowe. Niestety z tego tamta uczelnia się wycofała. Ale powiem szczerze, że była to naprawdę przygoda życia i niesamowicie rekompensująca za cały ten trud włożony w całe te 3-letnie studia.
Wyjechałaś do Chin jako bardzo młoda dziewczyna. I czy jadąc w tę podróż życia miałaś jakieś wyobrażenie o tych studiach i samym kraju?
Trochę powiem szczerze, byłam przerażona, jeżeli chodzi o studia, bo uczyliśmy się wtedy chińskiego pół roku i ja po pierwszym semestrze wyleciałam do Chin i wiedziałam, że ten mój poziom chińskiego nie jest jakiś rewelacyjny i bałam się po prostu, że się nie dogadam, ponieważ zdążyłam już przeczytać w internecie, że Chińczycy słabo mówią po angielsku i że różnie to bywa. No i rzeczywiście tak było, że różnie bywało i jedni Chińczycy trochę lepiej po angielsku, jedni trochę gorzej, jedni na przykład dobrze pisali SMS-y i mogliśmy do siebie pisać, ale rozmowy takiej twarzą w twarz, no ciężko. Dlatego ja byłam zmuszona używać języka chińskiego, co dało mi niesamowicie się rozwinęłam w trakcie tego roku. Odważyłam się rozmawiać, ponieważ bardzo się też tego bałam, stresowałam. Byliśmy zmuszeni, żeby coś kupić, też trzeba było powiedzieć, że poproszę tą konkretną rzecz. W sklepie musieliśmy przeczytać na przykład na opakowaniu napoju, co to jest za napój, czy trzeba było rozszyfrować te znaki, bo nie było napisów po angielsku, ani po polsku tym bardziej. Dlatego moje wyobrażenia to był przede wszystkim strach i wiedza, że jest to ogromne miasto, ogromny kraj, który jest kompletnie inny, ale też fascynacja tą kulturą. I ten rok pokazał mi też, że naprawdę Chiny mi się bardzo podobają i podoba mi się ta kultura. Jestem nią zafascynowana, mimo wiem, że jest to kraj wielu skrajności i naprawdę jest to też kontrowersyjne państwo pod wieloma względami, ale naprawdę warto, jeżeli ktoś już studiuje sinologię albo ma zamiar, to warto pojechać do tego kraju i zobaczyć, czy naprawdę interesuje nas ta ich kultura, historia i na własnej skórze zobaczyć, czy chcemy wiązać z tym językiem i z tym krajem swoją przyszłość. I to naprawdę była, tak jak powiedziałaś, przygoda mojego życia. Wspominam ją do dnia dzisiejszego i jeżeli nadarzy się okazja, żeby wylecieć do Chin, może już nie na rok, ale na jakiś taki trochę dłuższy okres, to z chęcią bym znowu skorzystała.
A powiedz, jak poradziłaś sobie z tęsknotą za domem, za Polską, za polskim jedzeniem, klimatem, brakiem smogu ewentualnie?
Bywało bardzo różnie. Tęsknota za rodziną była dosyć spora, ale miałam naprawdę rewelacyjne przyjaciółki na studiach, które teraz serdecznie pozdrawiam, jeżeli tego słuchają. Miałam wspaniałe współlokatorki i to, że się tak w trakcie studiów zaprzyjaźniłyśmy, to naprawdę bardzo pomogło. Skype, WeChat to też bardzo pomagało, aczkolwiek różnica czasu trochę przeszkadzała. No i tęsknota za jedzeniem polskim. Powiem tak, chińskie jedzenie jest przepyszne, ale brak dostępu do pysznego polskiego chleba i sera i masła.
Kabanosów.
Kabanosów, no bywało ciężko. Niektórym naszym znajomym i kolegom ze studiów rodzice wysyłali paczkami chleb, ser i kabanosy, no właśnie, albo kiełbasę. No ja jakoś tam wytrzymałam. Bywało różnie, ale się udało. Jeżeli ktoś wybiera się w taką podróż na rok, to radzę się zaopatrzyć w takie podstawowe rzeczy. Warto też przyjrzeć naprawdę internet, bo już od momentu wtedy, kiedy jak ja wróciłam z Chin, już naprawdę było bardzo dużo artykułów, blogów, kanałów na YouTubie o podróżach w Chinach. A teraz jest ich jeszcze więcej. Są osoby, które świetnie spisały właśnie w postaci list na blogach, albo które opowiedziały o tym na swoich kanałach na YouTubie, co warto wziąć, co warto zwiedzić w Chinach. Warto się do takiej też rocznej podróży przygotować, bo dużo lepiej zwiedza się miejsca, o których się już trochę wie, niż tak jak się po prostu jedzie, no to jest całkiem fajne, ładne, a jak się pozna trochę historię, a w Chinach jest mnóstwo przepięknych, historycznych miejsc, które mają bardzo ciekawą nie tylko historię, ale i architekturę, i no naprawdę są warte zobaczenia. Przede wszystkim przygotować się do tej podróży, bo to już nie tylko jedzenie, rodzina i tak dalej, ale też wiedzieć, czemu się tam jedzie, po co się tam jedzie i wyciągnąć z tego czasu jak najwięcej. Ja wiem, że teraz jest różnie przez to, jaka jest sytuacja na świecie, ale jak to się już wszystko skończy, to jeżeli ktoś obecnie stara się o taki wyjazd, to naprawdę zrobić wszystko, żeby się udało, bo naprawdę warto.
No właśnie, czy na sam koniec chciałabym Cię zapytać, czy masz jakąś jedną złotą radę dla osób, które planują taki wyjazd, oprócz tego gruntownego przygotowania?
Jedną złotą, gruntowną radę. Myślę, że złotą radę, którą mogę dać komuś, kto pierwszy raz leci do Chin, to jest założenie WeChata. Ściągnięcie aplikacji WeChat. WeChat to połączenie Facebooka, Instagrama, Twittera, to tak naprawdę też płatności mobilne, to wszystko, to aplikacja, która ma wszystko w jednym, ale jest to fantastyczny komunikator i ja wiem, że wszyscy Chińczycy go mają, po prostu wszyscy, więc jeżeli już nawet chcemy też zapłacić za hotel, zabukować coś, to też się da przez WeChata. Jeżeli chcemy zapłacić w sklepie, to też da się to zrobić przez WeChata. I można też poznać bardzo wielu Chińczyków, którzy są naprawdę bardzo ciekawymi ludźmi i też super przewodnikami, bo będąc w danym mieście, WeChat ma taką możliwość, że szuka kogoś w okolicy i można tak sobie popisać i umówić się z kimś na przykład na spacer, bo Chińczycy są super otwarci i super ciekawi naszej kultury i też chcą poznać obcokrajowców. Jeżeli już z kimś takim piszemy i on się zgodzi, to naprawdę warto pójść z kimś takim, porozmawiać, dowiedzieć się trochę tak naprawdę od tego Chińczyka, jak to jest w tych Chinach, bo to on nam powie taką najszczerszą prawdę ze swojej perspektywy, bo my nadal jesteśmy gośćmi w ich kraju. Powiem też szczerze, że też oczywiście trzeba uważać na takie sytuacje, ponieważ przez to, że jesteśmy obcokrajowcami, wyglądamy inaczej, inną mamy kulturę, to też jesteśmy... ja osobiście po prostu spotkałam się z wieloma takimi sytuacjami, że Chińczycy chcieli sobie ze mną zrobić zdjęcie, bo jestem blondynką, bo jestem wysoka, bo mam bardzo jasną cerę. No i byłam po prostu w szoku, powiem szczerze, że naprawdę tak jest. I to nie jest tak, że to jest jedna, dwie osoby, tylko to na początku, zwłaszcza jak podróżowałyśmy na przykład po Pekinie z koleżankami, czyli było kilka blondynek, brunetek o jasnej karnacji w grupie, to tym bardziej przyciągałyśmy wzrok innych Chińczyków i były normalnie sesje zdjęciowe czasami, powiem szczerze. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, zwłaszcza przez pierwsze, myślę, tak miesiąc, dwa. Potem zaczyna się robić trochę męczące, ale to jest po prostu część ich kultury, bo wielu Chińczyków, którzy na przykład podróżują po Pekinie, nie widzieli nigdy obcokrajowca, ponieważ przyjechali ze wsi, ponieważ też nigdy nie byli w Pekinie. I jeżeli obydwoje i my z koleżankami i dana osoba, która przyjechała ze wsi, spotykamy się na placu Niebiańskiego Spokoju, czyli w bardzo ważnym miejscu do zobaczenia w Chinach, no to nic dziwnego, że ona jest też taka zszokowana, że nas widzi, że widzi taką osobę z taką karnacją. Trzeba po prostu mieć bardzo otwarty umysł, jak się tam jedzie, bo to jest po prostu bardzo inna kultura, ale to, że jest inna, nie znaczy, że jest zła. Jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa i warto, jadąc do Chin, być po prostu przygotowanym na to, że oni są inni, ale cieszyć się tym, że oni są tacy inni, no bo przez to świat jest dużo bardziej kolorowy i piękny.
Bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie. Zanim zakończymy rozmowę, chciałabym Ci jeszcze złożyć życzenia urodzinowe.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że nigdy nie stracisz tej pozytywnej energii, którą zawsze dzielisz się ze swoimi uczniami i współpracownikami.
O, bardzo dziękuję.
A Państwu dziękuję za odsłuchanie nas i do zobaczenia w takim razie za tydzień.